W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
W powielkanocnej audycji W tym coś jest. No i bez zagajenia, ponieważ pierwszy temat wtorkowy jest takim zagajeniem, bo za nami święta Wielkiej Nocy, w tym roku wyjątkowe, bo właściwie w odosobnieniu z ograniczeniem odwiedzin rodzinnych i udziału w kościelnych uroczystościach. Naszych słuchaczy pytaliśmy o refleksje z takich nietypowych świąt, jaki był ich nastrój, o czym rozmawiali i jakie przeżywali. Posłuchajmy.
Święta były smutne, ale z jednej strony wesołe, bo się Pan Bóg zmartwychwstał, to najważniejsze. MMS-ami, SMS-ami, wnuki przysyłały chyba ponad 40 tych MMS-ów, aż mi się skrzyło odbierać.
Myśmy spędzili święta. Mam rodzinę 8-osobową, czyli ja, moja małżonka, mamy wszystkie dzieci. Było niesamowite doświadczenie tego roku. Cały ten w ogóle okres epidemii koronawirusa jest dla nas naprawdę niesamowitym doświadczeniem właśnie życia rodzinnego.
Święta żeśmy spędzili sobie z pieskiem w domu, z siostrą, z bratem, żebym się skontaktował tylko i wyłącznie telefonicznie. W domu dopiero jutro startuję do Belgii, nie? Naprawdę ta naszych rodaków pochwali, bo w innych państwach jest, to znaczy nie stosują się do tych przepisów. U nas jest naprawdę bardzo fajnie, nie?
Ja bardzo fajnie spędziłem, no nie tak fajnie, bo to nie było z rodziną, ale całe szczęście mój mąż przyjechał z pracy i spędziliśmy we dwójkę, tylko we dwójkę, bez dzieci, bez rodziny. No ale i tak było dobrze.
Powiem raczej tak, że to święta były raczej odmienne z dwóch powodów. Po pierwsze, były one mniej ludyczne, bardziej smutne, mniej rodzinne, mniej takie radosne, a za to być może bardziej refleksyjne, bo gdzieś tam w głowie nam się kołatały rozmaite pytania, tak globalne, jak i transcendentalne, i sobie jakoś tam gdzieś wewnętrznym głosem prowadziliśmy z sobą dialog, czasem z tymi najbliższymi, którzy nam pozostali po ograniczeniach. Jak to u Pana było?
Więc pracowałem w niedzielę, miałem audycję, prowadziłem audycję Niedziela z Kulturą, zatem po zjedzeniu porannego śniadania z żoną udałem się do pracy, później powrotny długi spacer godzinny. Troszeczkę czytałem bardzo ciekawą książkę Aleksandra Kurwersa, Tempo di Roma. Żona zamówiła pakiet nowych książek, więc zacząłem w poniedziałek czytać Jerzego Stępowskiego, Niemców 1923-39, pierwszy tom. Także święta upłynęły mi na lekturze. Telewizji bardzo niewiele, sporadycznie. I na wielu rozmowach z żoną, gdzie zastanawialiśmy się, jak też będzie wyglądało nasze życie w czasach pandemii, ale i po. I trochę staraliśmy się o jakąś szerszą refleksję, czy świat wróci na dawne tory po tym, co tenże świat trochę rozpasany konsumpcją dalej czeka. Czy zmienimy swoje zachowania, czy świat stanie się bardziej przewidywalny, czy jeszcze mniej przewidywalny, a więc te wszystkie refleksje nam towarzyszyły.
No, ja z kolei korzystałem z dobrodziejstw internetu. Rozmawialiśmy sporo internetowo z rozmaitymi krewnymi. Co prawda to nie to, kiedy się biesiaduje, jednak kultura biesiady i tej rozmowy takiej specyficznej przy biesiadnym stole, przy dobrym jedzeniu, przy, jakby to powiedzieć, lekko zakrapianych jakby zakąskach ma swój urok i że rozmowa przez internetowe media to jest coś, do czego będziemy musieli się przyzwyczaić i nauczyć się z tego korzystać, nasycać to pewnego rodzaju taką specyficzną emocją, żeby jakiś czas upłynie, zanim się w tym dobrze poczujemy, ale Przyznam się, że gdyby nie ta samotność, to tych rozmów przez ten internet z rodziną nie byłoby tak wiele, bo by było to wysłanie jakiegoś tam SMS-a, może krótka rozmowa, a tak tych rozmów było trochę więcej i ta więź wbrew pozorom się pogłębiła.
Panie Krzysztofie, idąc w ślad za pana refleksją, wielkie to szczęście, że mamy internet, że żyjemy w czasach zarówno i pandemii, ale w czasach internetu. Wiele osób, w tym i my, pracujemy zdalnie. Internet no tak. Umożliwia nam nie tylko radosne kontakty z dawno niewidzianą rodziną czy przyjaciółmi, ale umożliwia nam także pracę. Więc to jest no, taka wielka zdobycz techniki w czasach tej pandemii, która w dużej mierze łagodzi skutki tej pandemii, bo handel też odbywa się w dużej części przez internet.
Aż chciałoby się powiedzieć, jak mogliśmy bez internetu żyć?
O, to prawda. Dobra.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Obchodziliśmy rocznicę 20 lat temu. Powołano do życia Centralne Biuro Śledcze Policji, specjalną komórkę zajmującą się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. W otwartym mikrofonie pytaliśmy, czy organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości dobrze sobie radzą ze zwalczaniem tego zjawiska. Posłuchajmy, co nasi słuchacze o tych wysiłkach sądzą.
Jest ogromny postęp w likwidacji formy okradania Polski. W to ogromny wkład ma na pewno CBA. Walka idzie w dobrym kierunku ze strony prokuratury, ale sądy, jak widzimy, w wielu wypadkach bronią kradzieży i złodziejstwa.
Jeżeli chodzi o orzekanie sędziów, to sędziowie orzekają na podstawie kodeksu karnego i kodeksu cywilnego. I dopóki kodeks karny, kodeks cywilny nie zostanie dopracowany, to wszyscy sędziowie mają obowiązek orzekać na podstawie tego aktu prawnego, który w tej chwili funkcjonuje.
Okazuje się, że mam do mieszkania włamanie. Przewrócony dom do góry nogami. Natychmiast wezwałam policję, przyszedł pies. Na drugi dzień przyszedł jeszcze policjant. Pytał mnie, czy rzeczywiście ja tego człowieka poznałam. Idę na komendę dowiedzieć się, co się dzieje z moją sprawą. Wyszedł do mnie policjant z taką miną przepraszającą i mówi, ja bardzo panią przepraszam, ale ja jeszcze nie zdążyłem się zapoznać ze sprawą.
Przyznam się, że we mnie jest brak zachwytu do pracy organów ścigania i sprawiedliwości. Ja oddzielam te dwie sfery, bo jedną rzeczą jest ściganie, a drugą jest sprawiedliwość, czy jakby stosowanie tej sprawiedliwości. Mam takie przekonanie, że to są w Polsce dwie odrębne sfery, które z sobą właściwie nie współpracują, a mam czasem takie przekonanie, że polskie sądy bojkotują wysiłki Centralnego Biura Śledczego.
Nie mam na ten temat twardych danych. Natomiast z obserwacji, bo przecież też nie jestem ekspertem od spraw kryminalnych czy zwalczania przestępczości, ale jako obywatel mam swoje refleksje. Ja pamiętam Zieloną Górę lat 90. Zieloną Górę, gdzie handlowano narkotykami na ulicy, gdzie handlarze narkotyków byli rozpoznawalni z daleka, więc skoro my, szarzy obywatele, wiedzieliśmy, kto handluje narkotykami, to z całą pewnością musiała też wiedzieć policja. Ulica Kupiecka, dawniej Świerczewskiego, nazywana była Heroinstrasse, czyli na tej ulicy w centrum miasta handlowano powszechnie heroiną. Obserwowaliśmy wypasione samochody handlarzy narkotyków. Policja wobec tego wydawała się być bezradna. I dopiero utworzenie Centralnego Biura Śledczego, czyli skoncentrowanie takiej specjalnej jednostki policyjnej w rękach Komendy Głównej, bo ona chyba podlegała Komendzie Głównej, i zabranie części tego aparatu policyjnego z podwładania komendantów wojewódzkich stworzyło nową jakość. I to jest formacja, która okazała się bardzo skuteczna. Oczywiście no, niektórzy policjanci nie wytrzymali, tak, bo były też przypadki współpracy funkcjonariuszy policjantów.
No tak, to się zawsze zdarza.
Z gangsterami, ale to się zawsze zdarza w każdej policji. Niemniej jednak ja widzę jakościową zmianę. W Zielonej Górze zniknęli zarówno handlarze narkotyków z ulic, to się wszystko odbywa w dalszym ciągu, ale dużo bardziej dyskretnie. Od czasu do czasu czytamy o kolejnych sukcesach z przejmowaniem bardzo dużych ładunków narkotyków. Polska, która była europejskim zagłębiem produkcji amfetaminy, bo temu się, że tak powiem, już trochę przyglądałem, no skala tego zjawiska uległa dużemu zmniejszeniu. Oczywiście nie ma co liczyć na to, że osiągniemy kiedykolwiek taki etap, że przestępczość zniknie z naszych ulic, a Centralne Biuro Śledcze Policji będzie niepotrzebne. To oczywiście uda. No, ja oceniam, sumując już tą wypowiedź swoją, oceniam pozytywnie powstanie i pracę tej formacji policji.
Ja też nie mam jakby pełnej wiedzy i statystyki, te informacje, które docierają o złapaniu kogoś na jakimś przemycie, na jakiejś produkcji i tak dalej, pokazują, że w tym świecie coś tam się rzeczywiście zmienia. Z drugiej strony no, zgadzam się z panem, że jeżeli cena jakiegoś specyfiku w Polsce jest trzykrotnie mniejsza niż tuż za zachodnią naszą granicą, no to zawsze będzie istniała pokusa, aby gdzieś tam w stodołach, po wsiach powstawały laboratoria. Dzisiaj nie ma z tym wielkiego problemu.
Absolutnie.
I tworzył się jakiś rynek producencki, bo jak nie chcą od nas robotników do szparagów, to my im podsyłamy amfetaminę i jakoś pewne grupy z tego żyją. Ja raczej ubolewam nad tym, tak jak w przypadku tej znanej sprawy oszust na wnuczka, wysiłki policji szczezły na niczym, ponieważ sąd w Poznaniu wypuścił tego pana, który zapadł się w nicość i wrócił do swojej szkodliwej być może działalności. I takie mam przekonanie, że czasem sądy robią jakby na złość ponad miary. Być może to moje narzekanie jakby wynika z pewnej istoty sprawiedliwości w ogóle, bo jak ogląda się amerykańskie filmy, to amerykańska policja na tych filmach też narzeka, że sąd dosyć są łaskawe dla bandziorów, przestępców i być może my też musimy się do tego jakoś przystosować.
No, to musiałaby być jakaś głębsza refleksja z mojej strony na ten temat. Być może, jeżeli będziemy ponownie rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości, to ja bym się wtedy pokusił na coś bardziej, powiedziałbym, głębokiego. Dzisiaj nie chciałbym o tym mówić, zwłaszcza, że rozmawiamy o Centralnym Biurze Śledczym.
Cieszmy się, że ono powstało, że ono ściga przestępców, bo rzeczywiście w trakcie moich wieczornych spacerów letnią porą zauważam, że młode panienki przy trasie północnej na łyżwo-rolkach czy na rowerach sobie około północy śmigają, mimo tego, że to jest droga przecież w lesie i w ogóle nie boją się, nie czują w ogóle zagrożenia. To jest dla mnie konstatacja zdumiewająca, bo panie Adamie, pan jakby, przepraszam, że używam takiego tutaj trzeszczącego troszeczkę naftaliną określenia, że za naszej młodości tak bezpiecznie na ulicach nie było, bo można było za przeproszeniem, przepraszam za kolokwializm, w mordę dostać na deptaku.
To prawda, ja przypominam sobie czasy takiej zwykłej chuliganerki. To nie było nic wyrafinowanego. Ale to byli często różni podpici ludzie, od których rzeczywiście można było dostać w zęby w czasach PRL-u. Taka chuliganerka była rzeczywiście zjawiskiem widocznym w Zielonej Górze, z którym to milicja obywatelska
jakoś nie chciała sobie poradzić.
Radziła sobie, powiedzmy, średnio, bo też widziałem przykłady interwencji milicji, która lała takich ludzi niemiłosiernie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Pandemia koronawirusa zmienia dotychczasowy obraz świata. Mocno narusza wiarę w dobrodziejstwa globalizacji i wolny rynek. Po raz kolejny okazuje się, że kapitalizm ma narodowość. Rodzą się liczne pytania. Jedno z nich to, czy Unia utrzyma pozycję względnie samodzielnego gracza pomiędzy USA, Chinami i Rosją. W czwartek pytaliśmy o ocenę wpływu koronawirusa na sprawy światowe naszych słuchaczy. Posłuchajmy, co nam powiedzieli.
rozpad Unii Europejskiej też grozi i co podobałoby się bardzo Chinom i Rosji. Co kombinuje Korea Północna, tego nie wiemy, a może nawet dobrze, że tego nie wiemy. Ja się bawię, co się dalej stanie, bo może się to na arenie międzynarodowej źle rozpocząć i źle skończyć, że tak jak to kiedyś było.
Stany Zjednoczone, mimo tych wszystkich, tam normalnie, nie takich reguł gry, natychmiast dzwonił prezydent do prezydenta Rosji o pomoc. I Rosja również udzieliła pomocy Włochom. No a teraz wszyscy do Chińczyków, te pędy.
Nie ma komisji naszych wspaniałych mędrców unijnych, żadnych bezcennych rad. Śmiechu to jest wszystko warte.
Całą Europę i cały świat po prostu powaliło na kolana i wszyscy, co mogą, to robią, ratują się i pomagają sobie wzajemnie.
To jest właśnie ta integracja i ta jedność. Ludzie sobie pomagają, bez względu na to, czy są Niemcami, czy są Polakami, czy są Francuzami, czy są Hiszpanami. Mówienie o jakichś lewakach, o jakichś... jest absurdem.
Panie Adamie, obaj jesteśmy jakby zaczytani, zasłuchani w pana Bartosiaka. Śledzimy ten ważny wątek tej dynamiki globalnej i wydaje się, że Europa w przyszłości pozostanie raczej widzem tych zmian niż tutaj źródłem jakiejś inspiracji tego, co się będzie działo w globalnym świecie.
Obawiam się, że właśnie tak będzie, bowiem przyglądam się reakcjom Komisji Europejskiej i reakcjom pani Ursuli von der Leyen, z którą wiązałem pewne nadzieje. Oczywiście nie były to nadzieje związane z przekształcaniem Unii Europejskiej w superpaństwo, ale nadzieje na sprawne kierownictwo w czasach trudnych. No i kiedy te czasy trudne przyszły, to oglądam drugie czy trzecie wystąpienie pani Ursuli von der Leyen i zapamiętałem tylko kilka wątków. Przeproszenie Włoch po raz drugi za brak reakcji, pochwalenie lekarzy polskich i rumuńskich, ale wracając do przywództwa, które sprawuje Komisja Europejska, no to o ile obrońcy Unii Europejskiej pokazują, że Unia Europejska nie ma kompetencji, jeśli chodzi o zwalczanie epidemii, dlatego państwa narodowe sobie tutaj radzą, to jednak Unia Europejska ma kompetencje w zakresie pomocy, koordynowania tych wszystkich działań. Jeżeli Ursula von der Leyen mówi o przekazaniu, uwaga, 150 respiratorów.
No tak, to śmieszne.
To ja bym się na jej miejscu ugryzł w język i w ogóle bym o tym nie mówił, bo to dramatycznie pokazuje stan nieprzygotowania tych gremiów wykonawczych Unii Europejskiej w zasadzie do niczego, tak?
I no tak, oni są przygotowani do mówienia na okrągło.
Natomiast Parlament Europejski, który ma się zajmować Węgrami, bo tam Viktor Orban, jak twierdzi liberalna lewica, zdobył sobie władzę dyktatorską, czy też jest takie grożenie paluszkiem w stronę Polski, no że no, opamiętajcie się, może te wybory trzeba byłoby przesunąć. To mamy tutaj znów powrót do takiego zachowywania się zdecydowanie w sprawach łatwych, a tak, unikania tak. Rozwiązywania spraw trudnych.
Ja
to jest właśnie ta cała Unia Europejska, która no, wywołuje po prostu w tym momencie moje zażenowanie.
Ja przyznam się, że ja po jakby logicznie analizując możliwości Unii i jej jakby fundament ideowy, jeśli mogę tak powiedzieć, to stała to się struktura o naturze politycznej w sensie ideologicznym, a nie w sensie sprawczym, prawda? Bo tutaj politykę możemy rozumieć jako pewien zakres działania sprawczego, a z drugiej strony jako...
Przede wszystkim, panie Krzysztofie, jako zdolność do rozwiązywania problemów, bo tym tak. Powinna być polityka realna.
I tu się okazała zbyt zbiurokratyzowanym tworem i właściwie ten niemiecki model zarządzania Europą poprzez Unię Europejską okazał się po prostu niewydolny. Na dokładkę Niemcy, co wyszło przy okazji tych euroobligacji, okazały się nastawione bardzo egoistycznie do tego projektu zwanego Unią i trzymają się tej idei, że będą korzystać na tyle, na ile można, natomiast w żaden sposób nie chcą się dzielić swoim dobrobytem. Trzeba pamiętać, że per saldo to właściwie Niemcy są jedynymi beneficjentami tej struktury gospodarczo-politycznej, jakim jest Unia Europejska. I kiedy przychodzi czas, jakby to powiedzieć, solidarności, to okazuje się, że Niemcy mówią wara od naszego portfela.
Problem jest jednak nieco szerszy, bo to jest oczywiście, Niemcy są takim rdzeniem tego myślenia, ale także Holendrzy, Duńczycy, czyli bogate kraje północy, no nie chcą okazywać solidarności tym krajom południa, które znalazły się w tarapatach, tak jak Włochy czy Hiszpania, a wcześniej Grecja. Więc problem jest oczywiście dużo szerszy. I teraz gdybyśmy chcieli jakimiś wnioskami zakończyć ten wątek, no to ja myślę, że pandemia zaostrzy wszystkie te sprzeczności, które występowały już przed nią, a więc relacje Europy ze Stanami Zjednoczonymi, Europy z Chinami, Europy z Rosją, relacji pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, Rosją a Chinami, bo w Chinach odbywa się wyłapywanie obywateli rosyjskich z obawy przed tym, że oni tam przenoszą koronawirusa, więc już pewne rzeczy idą dość na grubo. Wiele krajów oskarża się, obciąża odpowiedzialnością, także myślę, że musielibyśmy mieć jeszcze taki specjalny program, żeby to omówić.
Będziemy o tym pewnie rozmawiać. W każdym razie chciałbym zakończyć nasze rozważania w tym temacie trawestacją pewnego powiedzenia Marka Twena, że pogłoski o śmierci Unii Europejskiej nie są wcale przesadzone. Do usłyszenia, dziękuję panu.
Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Słuchaczu, czas nam się kończy. Życzymy państwu zdrowia, oby się ta nasza
sytuacja
poprawiała, gospodarka odmrażała, pogoda była coraz cieplejsza. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.